na jednego.
Cześć, zapraszamy na kolejne wydanie audycji 1 na 1. Ja się nazywam Michał File, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od wyborów na prezydenta Międzynarodowej Organizacji Piłkarskiej. Został nim Giovanni Infantino. No i teraz trzeba zmienić, tak, całego Facebooka z łysego z UEFA na łysego z FIFA.
Myślę, że najgorsze, co teraz nas spotka, to kto będzie przeprowadzał losowania Ligi Mistrzów. Tak naprawdę, czy Gianni kogoś wyznaczył, czy Gianni się tym zajmie, to ja bardziej nad tym ubolewam.
Czy on ma następcę jakiegoś?
Tak, i czy ten następca też będzie łysy, właśnie, to jest ważne.
No teraz może będzie włochaty, no nie wiem, może będzie jakaś taka...
Zbigniew Boniek?
A chętnie posłucham, jak będzie mówił, jakie zespoły będą ze sobą grały, to będzie interesujące.
No ale już odstawiając na bok żarty, no jak oceniacie wybór nowego sternika FIFA?
Wydaje mi się, że tak, na pewno to, żeby Josef Blatter odszedł, to było najważniejsze, tak? On tak już skompromitował w ogóle postrzeganie piłki nożnej na świecie, Mistrzostwa Świata, no wszystko, co się działo w tej FIFA tak naprawdę pod Josefem Blatterem było, można powiedzieć, jedną wielką korupcją, więc na pewno ważne było to, że on, przede wszystkim to, że on odszedł, tak? Teraz z drugiej strony ja bardzo kibicowałem Michelowi Platiniemu, ale znowu pojawiły się jakieś donosy, już są jakieś podejrzenia, że może on też jest gdzieś tam umoczony, tak?
No podobno
jakieś...
przejął tę łapówkę, no na właśnie, 3 milionów.
Więc przecież tak naprawdę... nawet został odsunięty na kilka
8 lat.
No
na 8 lat.
Więc okazałoby się tak naprawdę, że zmienimy z jednego na dalej byśmy mieli to samo, tak? Myślę, że też plusem jest to jednak, że ci wszyscy arabscy szejkowie, którzy tam startowali, też nie wygrali, no bo wiemy, ile jest kontrowersji chociażby z Mistrzostwami Świata w Katarze, które mają się odbyć, tak? Więc myślę, że to jest chyba najlepszy, najbardziej neutralny wybór.
No i przede wszystkim człowiek medialny i lubiany w internetach.
A to zdecydowanie, ale z drugiej strony, jeżeli jest człowiekiem Platiniego, bo przecież z nim wiele lat współpracował, kilka lat jako sekretarz generalny, wcześniej jako twórca prawa piłkarskiego na świecie. No i teraz pytanie, czy nie będzie takich głosów,
jeżeli jest powiązany
też
jakoś, tak?
Na przykład z Michelem Platinim, oni się świetnie przecież znali. To byli kumple nie tylko tańca i różańca, więc...
Tylko no, zauważmy przykład, jak było w PZPN-ie, tak? Gdy odszedł Michał Listkiewicz, wszyscy zastanawiali się, że no już gorzej być nie może niż za Listkiewicza. Nagle pojawił się Grzegorz Lato, który nomen omen dostał największą imprezę sportową w tym kraju, która się odbyła chyba w historii polskiego futbolu, polskiego sportu. Nie było tak wielkiej imprezy, jaką były Mistrzostwa Europy organizowane w 2012 roku. No i po prostu koncertowo to spaprał, tak? I jakoś tak wizualnie...
Wizualnie mniej nawet, bo przecież stadiony były drogie.
Znaczy bardziej mi chodzi, tak myślę, swoimi wypowiedziami, swoją aparycją, tak? Tym, jak się zachowywał. Myślę, że to była porażka taka, no bym chciał, bardziej PR-owa może, tak? Tak bym to nazwał. I wszyscy się zastanawiali, że jak będzie Boniek, no to byli zawsze koledzy z drużyny. Też były te argumenty, że oni się znają, że oni mimo wszystko gdzieś tam razem, jak to się mówi, działacze, zawsze gdzieś tam na wódeczkę razem chodzą. I prawda jest taka, że Zbyszek Boniek był naprawdę świeżym takim powiewem wiatru w naszej reprezentacji. Może też za tym poszły też jakieś wyniki sportowe, więc też inaczej to oceniamy. Ale jeżeli chodzi o samą organizację, czy Ekstraklasy, czy Pucharu Polski, czy tych wszystkich struktur, których on tam może działać, ja oceniam tą zmianę na plus. I myślę, że tak z tego samego życzę tutaj FIFA.
No ja właśnie też tak myślę, że dopóki tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na to, że on razem z Platinim tam był umoczony w różnych aferach, powinniśmy dać mu kredyt zaufania, tym bardziej, że właśnie dzięki temu, że go znał, ma duże doświadczenie, on dokładnie wie, jak to wygląda od środka, więc może nie będzie popełniał błędów, powiedzmy, takich żółtodziobów.
No wiemy, Josef Blatter, jak długo tam był prezesem? On przecież ponad już chyba 16 czy 18 lat,
chyba,
tak?
Cztery kadencje z rzędu był prezydentem FIFA.
Jeżeli jemu daliśmy taki jakby kredyt zaufania przez prawie te 20 lat, no to nie możemy Gianniego Infantino wkreślać zaraz na początku, tak?
Też, dokładnie.
No, ma na to, bodajże, teraz te
3 lata. Wybory by się przesunęły ze względu na te afery korupcyjne i rezygnację Josefa Blattera. Po 3 latach no zobaczymy, jak będzie wyglądała piłkarska federacja i przed nami przecież najpierw organizacja przecież Euro 2016 teraz i FIFA też ma tam swoje do powiedzenia kilka zdań, no a później przecież Mistrzostwa Świata w 2018 roku w Rosji. Więc zobaczymy, jak to będzie. Niedużo czasu pozostało.
Jan Tomaszewski podobno czeka na potknięcie. On grzeje się, żeby tam zostać prezydentem pewnie FIFA. On by wszystkich rozgonił.
Na pewno w kolejnych odsłonach audycji 1 na 1 będziemy przyglądać się bacznie poczynaniom Giovanniego Infantino jako sternika FIFA, a w drugiej części porozmawiamy o najciekawszych meczach zagranicznych lig, no i oczywiście zapowiemy Ligę Mistrzów.
Jeden na jednego.
Pierwsze mecze, jakie weźmiemy na warsztat, to zbliżająca się Liga Mistrzów, bo to nas bardzo interesuje w kontekście meczów, które już się odbyły, czyli 1/8 finału. Czy były jakieś zaskoczenia według was?
Myślę, że chyba...
To wszystko można było obstawiać w ciemno, wydaje mi się. Niedokładne wyniki, ale jakby to, co się, to jak się to zakończyło.
Że,
tak?
Myślę, że dwa mecze mogły być zaskoczeniem. To, że Juventus jednak, powiedzmy, w pewien sposób...
Wykaraskał się z
tak,
w obramkowej
odpowiedział,
straty.
Prawda, po błędach Bayernu, tak. Bo ten mecz Bayern zupełnie dominował i tak naprawdę przez jakieś tam kilka głupich błędów zremisował. Można powiedzieć, dla nich ten remis jest jak porażka, tak? Dający Juventusowi wielkie nadzieje, tak, w Monachium. No i myślę, że dużym zaskoczeniem jest to, że chyba Arsenal się do 70 minuty potrafił utrzymać. To znaczy, przy Barcelonie, tak naprawdę pierwsza sytuacja Barcelony to było około 40 tam minuty.
Właśnie,
tak?
Jeśli chodzi o Arsenal, to właśnie miła niespodzianka, że tak długo się utrzymali, bo ja byłem pod olbrzymim wrażeniem, jak Wenger ich ustawił. Faktycznie tam Barcelona nie miała zbyt wiele do roboty, no ale wiadomo, oni potrafią najmniejszą nawet pomyłkę wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o Juventus, miałem nadzieję, że Bayern łatwo nie wygra. Po pierwszej połowie już byłem przekonany, że to jest koniec. Natomiast po drugiej połowie znowu wróciły do mnie nadzieje, że jednak może ta stara dama coś,
nie
coś
jest taka
pokaże.
Stara.
Dokładnie, jeszcze trochę w niej jest tej
chyba
werwy.
Ze wszystkich meczy tak naprawdę to będzie najciekawszy chyba rewanż. No i może jeszcze Wolfsburg z Hand, bo tam ale... prawda, było 3-2, przecież to jest inna klasa, prawda, zespołów, tak?
Ale myślę, że zapominamy cały czas mówiąc, bo ta Liga Mistrzów, obecna edycja jest bardzo ciekawa, bo jest dużo nowych zespołów, których wcale byśmy nie typowali, że będą grały w 1/8 Ligi Mistrzów przecież. No i mecz, który odbył się 24 lutego pomiędzy PSV a Atletico Madryt. Była czerwona kartka dla PSV, mimo wszystko Atletico nie zdołało wygrać na wyjeździe, a przypomnijmy, Atletico przecież edycję wcześniej grał w finale i stawiał opór do 92 minuty 48 sekundy Realowi Madryt.
Więc... Czy dwie edycje temu.
Tak, oczywiście.
Zapędziłeś.
To z sympatii dla królewskich. Moim zdaniem, oprócz Juventusu z Bayernem, również ten mecz jest dużym zaskoczeniem, że mamy tylko remis.
Znaczy w ogóle myślę, że było bardzo mało meczy, przy których moglibyśmy spokojnie pójść do bookmachera i obstawić, nawet przed meczem Manchesteru City, mówiło się, że do końca nie jest ten mecz pewny, ponieważ widzieliśmy od czasu, kiedy ogłoszono, że Guardiola przecież będzie w Manchesterze City, oni zagrali tak naprawdę tylko właśnie jeden dobry mecz i to był ten mecz w Lidze Mistrzów. Oni w lidze dostają srogie manto, puchar ostatnio Capital One Cup wygrali tak naprawdę w pokarnych, tak? Więc gdzie też nie zaprezentowali się jakoś rewelacyjnie. Więc tutaj myślę, że tak jak właśnie Michał wspomniał, jest bardzo dużo ciekawych meczy i na pewno warto oglądać. Jest jeszcze dużo nierozstrzygniętych po pierwszym meczu, tak?
Natomiast jeśli chodzi o samo Atletico z PSV, mnie to szczerze mówiąc nie zaskoczyło, bo wystarczy spojrzeć, jak Atletico gra w tym sezonie ligę. Są wysoko, bo są na drugim miejscu, ale oni nie wygrywają dużą ilością bramek. Oni mają jedną, dwie bramki.
Najlepsza defensywa, tak?
To jest max. Oni są świetni z tyłu. Z przodu widać, że ten sam Griezmann tam za dużo nie zrobi. On musi mieć pomoc, a tam ani Koke, ani nikt inny nie są w stanie mu tego zagwarantować.
No ale PSV też nie słynie ani z jakiejś wybitnej obrony, no, i wybitnych napastników.
No właśnie, Michale, przecież dobrze wiesz, holenderska liga ogólnie słynie z tego, że tam się wychowują gwiazdy,
tak?
I stamtąd wszyscy najwięksi kupują. Przecież olbrzymie zakupy tam robiło i swego czasu Milan, Barcelona, PSG, angielska liga też wielu stamtąd zawodników ściągnęła. Mogliśmy się spodziewać, że Atletico nie podoła, tak? Bo wystarczyło, że się dobrze PSV zamuruje, a Atletico w ofensywie jest naprawdę cieniutkie w tym roku.
Więc króciutko, najciekawszy mecz, najciekawszy rewanż w najbliższym tygodniu?
Mimo wszystko powiedziałbym Juventus-Bayern.
No ja tutaj jestem absolutnie zgodny.
A jakieś typy na to spotkanie, panowie?
Gramy w Monachium, tak? 2-0 dla Bayernu. Pamiętajmy na przykład w poprzednim roku, jak była sensacja, jak oni pojechali do Porto i przegrali tam bodajże 3-0, tak? A potem z nawiązką sobie 7-0 to odbili, więc jeżeli by zastosować to równanie. No ale wydaje mi się, że koło 2-1, 2-0 dla Bayernu.
Ja obstawiam, że Bayern nie odpuści, ale tam Biała Dama jeszcze im strzeli 2-1.
Biała? To już robisz hybrydę z Realem?
Stara, tak.
Czyżby Paul Pogba według ciebie jednak doszedł do Realu
Madryt?
Nie, no
pewnie przez Moratę po prostu.
Tak, tam Morata mi tam...
I tego się trzymajmy.
Ale przepraszam, jeszcze wspomnimy, tak? Chelsea PSG. No myślę, że to chyba najbardziej zapomniane.
No ale tam jest król Zlatan. Czy można Piotra przekonać do tego?
Moje zdanie jest chyba jasne w tej kwestii. Zlatan, PSG, nie ma opcji, żeby Chelsea w ogóle wyszło.
Tak, tylko zauważmy, jak ten mecz się toczył, że przez PSG cały czas prowadziła grę, a tak naprawdę przez pół godziny nie mogła w ogóle podejść pod bramkę Chelsea, tak?
No ale też... też przy Chelsea chyba nie powinno być zaskakujące, bo no oni tak, są tak. mistrzami murowania.
Więc to myślę, że też będzie ciekawy pojedynek, bo tak naprawdę u siebie wygrali, ale dalej to jest nierozstrzygnięte, więc myślę, że tutaj równie ciekawe może być to mecz tak jak Juventus z Bayern. Myślę, że na równi.
Albo mecz będzie straszliwie nudny, bo będą tylko czekać na kontratak i na odbiór piłki.
Tak? Czyli że... autobus postawią?
Tak,
podam
tym
mnie?
Razem to PSG. Nie,
jak w słynnym
PSG
półfinale.
Z drugiej strony nie mogą sobie też na to pozwolić, tak? Bo jeżeli do, po pierwszej połowie cały czas się utrzyma wynik 0-0, gdzie oni przegrali na Stade de France, przepraszam, Parc des Princes przegrali tak. 2-1, to tak naprawdę oni muszą strzelić bramkę, bo po 90 minutach przy 0-0 awansuje PSG, tak? A znowu ta jedna bramka przy remisie da im już awans, tak? Więc tutaj to wszystko jest jeszcze kwestia, no... Tak naprawdę niczego nie jesteśmy pewni. Prócz tego, że Flamini, Gerard Piqué nie zagra tak. i Flamini... Miejmy nadzieję, też nie zagra.
A ja właśnie na niego liczę.
Za tydzień na pewno szczegółowo sobie zanalizujemy każdy z tych meczów, więc zobaczymy, które typy się sprawdzą, które nie i który będzie drugiemu musiał dać nagrodę lub otrzymać karę. A za chwilę porozmawiamy o bardzo ciekawych spotkaniach w lidze niemieckiej i angielskiej, które odbędzie się w najbliższy weekend.
Jeden na jednego.
Sobota obfituje w naprawdę dwa bardzo ciekawe spotkania. Najpierw o godzinie 13.45 Tottenham podejmie Arsenal, a o godzinie 18.30 na Signal Iduna Park Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium. No i panowie, dwa bardzo ważne spotkania w kontekście walki o Mistrzostwo Niemiec i Mistrzostwo Anglii oczywiście. No i teraz... Czy wiecznie czwarty Arsenal, czy może Tottenham, który wreszcie powalczy dość mocno o Mistrzostwo Anglii?
Jeżeli chodzi o mecz Tottenham-Arsenal, ciężko mi jest tutaj coś powiedzieć, bo o ile Arsenal wiem mniej więcej jak wygląda obecnie, z Tottenham mam ten problem, bo widziałem chyba ich trzy mecze ostatnie, znaczy w ostatnim czasie, tak, ale nie te trzy ostatnie z rzędu. Tak więc trudno mi jest tutaj oceniać. Tak, ja mam nadzieję, że jednak to Arsenal wygra, bo nigdy kogutów nie lubiłem, ale tutaj los może być okrutny, bo...
Znaczy może odsuwając już jakiekolwiek animozje, tak, no bo prawda, będę w tym meczu kibicował prawda Arsenalowi, ale... Jeżeli spojrzeć tylko na fakty, no to porażka teraz w środku tygodnia z West Hamem, Tottenhamu, była ich pierwszą bodajże chyba od 10 czy 12 kolejek, tak? Oni mają oni pobili już własny rekord zwycięstw w Premier League. Oni mają najlepszy sezon od 92 roku, gdy Premier League powstała, tak? Ten balonik, prawda, jest cały czas pompowany, ale też jakby są powody ku temu, tak? Arsenal po trzech ostatnich porażkach, które zaczęły się od Barcelony, potem przyszedł mecz z Manchesterem, miał być bardzo prestiżowy. Okazał się najsłabszy Manchester, jaki był chyba w historii Premier League. Arsenal sobie z nim nie poradził, tak? Gdzie to jest powiedzmy najsilniejszy Arsenal ostatnich 5-6 lat. Do tego mamy mecz ze Swansea, który miał być po prostu jakby potwierdzeniem tego, że gramy u siebie, gramy dobrze, znowu możemy mieć mistrzostwo, totalnie zawiódł. I Arsene Wenger chyba jego myśl, tam naprawdę nie było żadnej myśli taktycznej, bo jeżeli mamy Joela Campbella, który gra fantastyczne zawody, strzela bramkę, biega, odbiera piłki, podaje, a on go w 60 minucie czy 70 zmienia na danego Welbecka, no to coś tu jest nie tak, tak? Jeżeli masz takiego grajka i nie widzisz tego, że na przykład Ramsey traci piłki, że Walcott traci piłki, no śmiem twierdzić, że Wenger troszkę ma swoich ulubieńców, tak? Do tego też dochodzi kolejna zła sytuacja kadrowa, ponieważ i Kościelny, i Petrzech nie zagrają w tym meczu, więc w bramce stanie Dawid krótkie rączki Ospina, tak? Przy wybornej formie Harry'ego Kane'a, tak naprawdę, Delego Alego, no wszystko, tak naprawdę, wszystkie argumenty, no, straciłem i no, jakby Tottenham nie może przegrać tego meczu, też patrząc, jak oni grają fantastycznie u siebie, tak, widzieliśmy w tygodniu mecz z Fiorentiną, przecież, no, Fiorentina miała tam jechać po zwycięstwo, bardzo silna drużyna z bardzo silnej ligi, coraz silniejsze są Włochy i okazało się, że oni przyjechali tak naprawdę, no, padli na kolana, no, ten mecz przegrali już w szatni, więc...
Zupełnie jak śpiewała Kasia Czerekwiska.
Chociaż, no znając ten Arsenal, no on jest taką drużyną, że zawsze mecze, które ma wygrywać, to on przegrywa. Właśnie te niemożliwe do wygrania, jak na przykład pamiętamy, no chociażby w Lidze Mistrzów z Bayernem, tak? Mecz, który już miał być, po prostu pogrążyć ich i po raz pierwszy od 16 lat mieli nie wyjść z grupy i nagle się okazuje, że tam 2-0, więc ten mecz jest nieprzewidywalny. No ale no, nie, powiem to niestety z bólem serca, Tottenham chyba po raz pierwszy od 10 lat, czy nawet 20 jest faworytem.
A Bayern w starciu z Borussią?
No właśnie, z Bayernem no trochę problem tutaj też się pojawia, bo Bayern przecież fantastycznie naoliwiona maszyna, ale ostatnio zawiodła, bo przecież porażka w lidze niemieckiej. Tylko
tak,
i to bolesna. Że z Mainz przecież 2-0.
Tylko w takiej lidze właśnie jak w Niemczech wystarczy na przykład mieć dwa gorsze mecze, już nagle wszyscy twierdzą, że właśnie coś tam nie działa, coś już jest nie tak, już tylko 4 punkty, tak? Bo jeżeli Bayern wygrywał mecz za meczem i miał powiedzmy tych 9 punktów przewagi, no to już było nie do odrobienia dla Dortmundu, tak? Teraz bodajże są chyba 4 czy 5 punktów po tej porażce.
Teraz są 4 punkty.
Więc no i jeszcze dodajmy, że Dortmund gra u siebie, tak? Więc
no ale jeżeli przypomnimy sobie zeszły sezon, gdzie tam było prawie 19 punktów przewagi, no to można stwierdzić, że jednak...
Albo w końcu coś ciekawego się dzieje w tych Niemczech. Tak. Dlatego ja osobiście tutaj, no, mimo całej sympatii powiedzmy do Bayernu, do jeszcze tego Bayernu Juppa Hengsa, który sięgał po Ligę Mistrzów, bardzo tutaj bym był jednak za Dortmundem. Chciałbym zobaczyć Marco Reusa, czy właśnie Pierre-Emerika Aubameyanga, którzy tutaj no, triumfują no, u siebie w domu.
No ja chciałbym zobaczyć strzał Lewandowskiego i wygraną Borussii.
Znaczy na pewno byśmy chcieli obejrzeć ciekawy mecz, tak?
To myślę, że każdy z nas.
Dośrodkowanie Łukasza z prawego skrzydła, znowu piękna asysta, byłoby fajnie.
Łukasza Piszczka?
Mhm.
Robertowi Lewandowskiemu?
Nie. A przy samobóju może być i tak.
No i tego się w takim razie trzymajmy. No ja stawiam na Bayern Monachium, jednak
no wiemy, Lewandowski.
Jakieś konkretne typy?
3-1 dla Bayernu.
Chciałem 3-2 dla Dortmundu.
2-1 dla Dortmundu.
No i zobaczymy w takim razie za tydzień. W takim razie zakładamy się, panowie, tutaj słuchacze są świadkami. Jeżeli ja wygram, to... No co w takim razie? No co mi zaoferujecie?
Nic. Będziesz mógł nadal z nami prowadzić audycję.
Ustalimy
to na poza antenium.
Tak, i powiemy o tym w następnym odcinku audycji.
Powiemy, czego Michał nie wygrał po prostu.
I dziękujemy w takim razie za to wydanie. Z wami byli
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.